Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Dzień dobry, albo też i dobry wieczór. Witamy Was w podcaście Bukowisko. Jest to już 84. odcinek. Za każdym razem mamy nadzieję, że to, co przygotowaliśmy dla Was, będzie przydatne i z taką nadzieją przychodzimy również i teraz. Maciej Januchowski.
Jerzy Bander. Przed nami kilkanaście minut spędzonych z książkami, wiadomościami z rynku wydawniczego, recenzjami i zapowiedzią, która tym razem, mam nadzieję, zainteresuje również młodszych czytelników albo ich rodziców.
Brzmi obiecująco, więc zaczynajmy.
Na początek dobre wiadomości. Magdalena Gomułka, starsza bibliotekarz, instruktor z Biblioteki Śląskiej w Katowicach, została bibliotekarzem roku 2021. W konkursie pokonała 13 innych kandydatów z całej Polski. Byli to bibliotekarze roku wybrani w swoich okręgach wojewódzkich. W imieniu organizatorów konkursu serdecznie gratuluję naszej koleżance ogólnopolskiego sukcesu, który zawdzięcza uznaniu środowiska dla jej różnorodnych działań na bibliotekarskich forach międzynarodowych 2021. roku i aktywizacji bibliotekarzy do podejmowania podobnych wyzwań, przekazała Ewa Stachowska-Musiał, przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Tomasz Kot, Grzegorz Damięcki i Karolina Gruszka wcielą się w głównych bohaterów filmu, który powstaje na podstawie powieści Wyrwa Wojciecha Chmielarza. Autor poinformował o ekranizacji w swoich mediach społecznościowych. Film ma trafić najpierw do kin, a później udostępniony zostanie w serwisie streamingowym Canal+. Na dużym ekranie będziemy mogli go zobaczyć prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku. Film reżyseruje Bartosz Konopka, a za scenariusz odpowiedzialny jest Marcin Ciastoń. Marcin wykonał niesamowitą robotę. Na podstawie mojej książki napisał adaptację, która równocześnie jest wierna, jak i dostosowuje treść powieści do wymogów filmowej adaptacji. To jest wielka sztuka, napisał Chmielarz. Autor pełnił funkcję konsultanta przy tworzeniu scenariusza.
W 458. rocznicę urodzin swojego patrona gdański Teatr Szekspirowski zainicjował działalność biblioteki, którą tworzą unikatowy księgozbiór i artefakty związane z byłym dyrektorem placówki profesorem Jerzym Limonem. Otwarta w sobotę nowa placówka znajduje się w podziemiach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Księgozbiór liczący około 3200 woluminów przekazała wdowa po zmarłym w ubiegłym roku profesorze Limonie, Justyna Marcinkiewicz-Limon. Budowę biblioteki i jej wyposażenie ufundowało Amerykańskie Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Teatrum Gdańskie i jego przewodniczący, amerykański filantrop Charles Krause. Księgozbiór składa się z pozycji napisanych w językach polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i greckim. Pozycje zgromadzone w bibliotece zostały podzielone na działy kultura renesansu, kultura Wysp Brytyjskich, humanistyka, historia, filozofia, teoria teatru i sztuk performatywnych, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka i architektura, teoria sztuki, kultura audiowizualna, dramat, poezja i proza, a także gdański Pomorze. Dodatkowo warto wspomnieć, że niedawno ukazała się ostatnia napisana przed śmiercią książka Jerzego Limona pod tytułem Szekspir, Siedem Grzechów Głównych, której trwa obecnie trasa promocyjna. Przed nami jeszcze spotkania w Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi, podczas których przyjaciele i współpracownicy profesora opowiedzą o nim, o jego pracy i ostatniej publikacji. Szczegóły znajdziecie na portalach wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria.
Drastycznie rosną ceny papieru. To duże zagrożenie dla rynku książki i widmo podwyżki cen za nowe pozycje, które będą pojawiały się na półkach księgarni. Jednak warto zaznaczyć, że wyższa cena dotyczy też ręczników papierowych, papierowych opakowań czy papieru toaletowego. Cena pulpy celulozowej wzrosła w ciągu ostatniego półrocza o ponad 45%. Zwyżki cen są rzeczywiście bardzo wysokie i w takiej skali nie notowane od bardzo dawna, wskazuje cytowana przez Rzeczpospolitą Aneta Muskała, prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich. Osoby, które pracują w branży od lat, nie pamiętają tak dużej podwyżki w ciągu jednego roku. Do rekordowych cen celulozy dochodzą wysokie ceny energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2 oraz paliw, gazu, węgla i biomasy.
22 kwietnia ogłoszono pierwsze wyniki tegorocznej Poznańskiej Nagrody Literackiej. Historyk literatury, eseista i wydawca Stanisław Rosiek został uhonorowany nagrodą imienia Adama Mickiewicza. Jej magnificencja profesor Bogumiła Kaniewska oraz zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski ogłosili również nazwiska trojga nominowanych do nagrody stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Są to historyczka literatury Anna Dżabagina, poetka Urszula Honek oraz Maciej Jakubowiak, eseista i krytyk literacki. Tegoroczna uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Wtedy też poznamy nazwisko osoby, która zdobyła nagrodę stypendium imienia Stanisława Barańczaka. W dzisiejszym podcaście najpierw kolej na moje recenzje i propozycje, które mam dla Was. Chciałbym bardzo krótko opowiedzieć Wam o dwóch książkach. Krótko, ponieważ chcę Was jedynie zachęcić, żebyście wrócili na nasz kanał na YouTubie w czasie majówki, bo wtedy pojawi się tam film o obu tych pozycjach. Na razie mam zamiar jedynie narobić Wam na niesmaka. Przeczytałem ostatnio dwie książki dwóch noblistów i w obu przypadkach było to moje pierwsze spotkanie z nimi. Pierwsza z nich to przygnębiająca i trudna powieść Los utracony Imre Kertesza. Opowiada o węgierskim chłopcu, węgierskim Żydzie, który w czasie wojny zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego, najpierw do Auschwitz na krótko, a później do Buchenwaldu. To, co tę pozycję wyróżnia spośród innych w literaturze obozowej, to to, że poznajemy obóz z jego perspektywy i książka pisana jest tak, jakby autor i zarazem też bohater nic o tym miejscu nie wiedzieli, czyli chłopiec nie wie, dokąd jedzie, nie wie, co się tam stanie. Poznajemy obóz jego oczami, tak jak on go widział, a kiedy on nie wie, co się dzieje z nim lub wokół niego, my również się tego nie dowiadujemy. To dość wyjątkowe, bo zazwyczaj książki obozowe pisane są z perspektywy wielu lat, na przykład jako wspomnienia, więc ta powieść jest rzeczywiście inna i przez to również bardzo poruszająca. Druga książka to debiutancka powieść Toni Morrison, Najbardziej niebieskie oko, która co prawda była już kiedyś w Polsce wydana, ale teraz została wznowiona przez wydawnictwo poznańskie w nowym tłumaczeniu Kai Gucio. Pewnie pamiętacie, że jakiś czas temu zapowiadałem to, że pozycje Morrison będą wydawane w nowym tłumaczeniu. Ja nie czytałem poprzedniego, ale to czyta się naprawdę bardzo dobrze. W centrum tej powieści, w centrum fabuły stoi Pekola, czarnoskóra kilkunastoletnia dziewczynka, której największym marzeniem jest mieć niebieskie oczy. Wierzy, że to uchroni ją przed losem, który czeka ją jako czarnoskórą. Przy okazji poznajemy historię jej rodziców, rodziny, koleżanek i społeczności, w której żyje. To opowieść o tym, jak ofiara prześladowań i rasizmu sama staje się katem dla innych, jak uwewnętrznia uprzedzenia i przemoc, które są kierowane wobec niej. Jest również, tak jak poprzednia, bardzo poruszająca, choć oczywiście w inny sposób, ale też wciąż bardzo aktualna, bo jak pisze sama Morrison w pierwszym zdaniu wstępu, nie wierzę, by znalazła się choć jedna osoba, która nigdy przez chwilę lub przez dłuższy czas nie doświadczyła cudzej niechęci czy wręcz odrzucenia. Myślę, że to zdanie jest dzisiaj też bardzo aktualne, więc już teraz zachęcam Was do lektury Toni Morrison, bo ja z przyjemnością sięgnę po kolejne jej powieści, a w każdym razie może nie z przyjemnością, ale na pewno z ciekawością. A więcej o obu książkach i o moich wrażeniach opowiem Wam w filmie, na który zapraszam niebawem.
Propozycje, o których opowiedział Jerzy, są bardzo ciekawe, jednak czekamy też na to, co pojawia się w każdym naszym odcinku, czyli zapowiedź miesiąca.
Tym razem jest to nietypowa książka jak na te, które zazwyczaj wybieram, ponieważ skierowana jest do młodszych czytelników. Zapowiedź z dużym wyprzedzeniem, ale gdy ją zobaczyłem przygotowując ten odcinek, nie mogłem o niej nie opowiedzieć. To kolejna książka Beaty Sabały-Zielińskiej, wydana pod głównym hasłem TOPR, ale tym razem, no właśnie, dla dzieci i młodzieży, chociaż w opisie wyczytałem, że tak naprawdę dla czytelników od 9 lat do 100, opowiada historię Zosi i Franka. Po raz pierwszy przyjeżdżają z rodzicami do Zakopanego. Dziewczynka ma 7 lat i jej brat 10. Los chce, że wynajmują pokoje u rodziny ratowników TOPR-u. Gospodarz, pan Stanisław Gąsienica, jest już na emeryturze. Jego syn Jędrzej aktywnie działa w pogotowiu, a wnuk, 11-letni Jaś, pójdzie pewnie kiedyś w ich ślady. Rodzina z Warszawy niewiele wie o górach, ale 11 dni z ratownikami to zmieni. Mieszczuchy nauczą się na własnych błędach, jak bezpiecznie zdobywać Tatry, poznają prawdziwe akcje Topru i historię pogotowia. Opowieść o rodzeństwie wzbogacona zostanie prawdziwymi historiami o akcjach ratunkowych, opowieściami o Tatrach i tatrzańskiej przyrodzie. Znajdziemy też w niej ponad 150 zdjęć z archiwum pogotowia. Wygląda na to, że wreszcie powstanie książka, która idealnie przygotuje młodszych i, mam nadzieję, niedoświadczonych starszych czytelników do chodzenia po Tatrach. Na pewno ją dla Was przeczytam i zrecenzuję. Premiera 14 czerwca w wydawnictwie Pruszyński Spółka.
Przyszedł czas na moją recenzję. Dawno, a przynajmniej w tym moim wykonaniu, nie było kryminału jednego z najbardziej popularnych autorów, uważanego nawet za mistrza w swoim gatunku, czyli Stephena Kinga. Nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka ukazała się powieść pod tytułem Billy Summers. Bez wątpienia fani już tę książkę na swoich półkach mają, a ci, którzy jeszcze nie mieli okazji się z nią zapoznać, za chwilę się nieco o tej pozycji dowiedzą. Billy Summers jest najlepszym w swoim fachu, eliminuje ludzi, ale tylko tych naprawdę złych. Był snajperem w Iraku, więc zna się na rzeczy i zawsze strzela celnie. Tym razem przyjmuje ostatnie zlecenie, czas w końcu na zasłużoną emeryturę. Niestety coś idzie nie tak, a nawet można byłoby powiedzieć, że wszystko. W książce trup nie ściele się gęsto, choć krew i trupy są. Nie ma zwyrodniałej brutalności, nie ma pościgów, a narracja prowadzona jest w dość spokojny sposób. Autor po kolei niespiesznie odkrywa kolejne karty. Mamy tu do czynienia z relatywizmem moralnym. Z jednej strony bohater jest płatnym zabójcą, więc jego postawa czy zachowanie zasługuje na potępienie, ale z drugiej, kiedy poznajemy jego hierarchię wartości i motywy działania, a dzieje się to w książce dość szybko, prawie na początku, to zaczynamy mu kibicować. Warto zaznaczyć, że sam pomysł na fabułę książki nie jest niczym nowym. Już wcześniej występował w wielu innych powieściach, polega on na zamianie ról. Tu mamy do czynienia z płatnym zabójcą, który staje się bohaterem pozytywnym, pokrzywdzonym przez los, wrażliwym i wykształconym erudytą. Z pozoru uczciwi, wpływowi i szanowani obywatele to w rzeczywistości źli, chciwi i bezwzględni bandyci. Książka została zakwalifikowana jako kryminał thriller, jednak w 100% z tym zgodzić się nie można. Propozycje od Kinga można porównywać też do powieści Drogi. Powieści o człowieku, który w złym świetle potrafi kierować się etyką. Książka Billy Summers nie jest pozbawiona minusów. Jednym z poważniejszych jest to, że początek jest wciągający i intrygujący, a im dalej w las, tym trudniej. Zresztą to nie tylko moje spostrzeżenie. Potwierdzenie znalazłem w internecie wśród opinii czytelników. Być może jest to problem objętości. Zamiast 600 stron można było się ograniczyć do na przykład 400, by trochę zagęścić fabułę. Wiele osób zauważyło również, że lepiej czyta się Kinga w jego gatunku, czyli horrorze, niż w czymś innym. Billy Summers, Stephena Kinga, to coś innego niż pełne krwi i trupów horrory. Fani autora mogą być podzieleni w ocenie tej powieści. Jedni będą zachwyceni, bo język i styl mistrza horroru pozostały, a drudzy będą, delikatnie mówiąc, znudzeni. Książka pod względem języka i konstrukcji bohaterów jest zadowalająca.
To brzmi trochę jak kolejna pozycja Kinga, która jest przeznaczona głównie dla zagorzałych fanów. On w ostatnich latach ma takich pozycji trochę, że ludzie je krytykują, on cały czas próbuje się w innych gatunkach niż horror, bo pewnie może sobie na to pozwolić. No i w efekcie powstają książki, które czytają głównie ci, którzy go naprawdę uwielbiają i czytają wszystkie jego książki.
To prawda, ale też warte jest docenienia to, że eksperymentuje. Nie zawsze, jak widać, może jest to udane, ale z drugiej strony też szuka czegoś, gdzie mógłby rozszerzyć swoją działalność, no bo ile tych horrorów można pisać? No chyba, że akurat w tym przypadku jest wielki popyt, no to można pisać ciągle.
Zazwyczaj w takich sytuacjach, jak ktoś zadaje takie pytanie, to się mówi, popatrz na Stephena Kinga, bo on jest wzorem tego, ile horrorów można napisać. Nie ma chyba takiego drugiego. No więc on pewnie może dużo.
Zapytajmy Remigiusza Mroza, co on na ten temat sądzi.
Od lat stara się doścignąć swojego mistrza. I pewnie niebawem mu się to uda.
I też błądzi w innych gatunkach.
Więc po prostu wzoruje się na nim i czerpie z niego przykład. Ja więcej pytań do ciebie nie mam, ale jeżeli wy macie i chcecie porozmawiać o Stephenie Kingu, no to zapraszamy do sekcji komentarzy.
I oto tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego 84. odcinka podcastu Bukowisko. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj chyba zupełnie inne i niespodziewane książki. Myślę, że jeżeli nas słuchacie, to doskonale wiecie, że jak już coś takiego się dzieje, to naprawdę musieliśmy usiąść i przygotować ten odcinek dla Was, aby był czymś innym niż zazwyczaj, ale to znaczy, albo właściwie nie, może nie znaczy, że następne będą obyczajówki w moim wykonaniu, bo mam coś innego jeszcze, więc postaram się w kolejnym odcinku również Was zaskoczyć.
Jesteśmy pasmem zaskoczeń również dla siebie, bo my też nie wiedzieliśmy długo, co wam dzisiaj zaprezentujemy, a przynajmniej ja, więc...
Więc to były kulisy naszej pracy.
Więc wszyscy mamy niespodziankę.
I takich niespodzianek sobie i wam życzymy.
I życzymy wam też oczywiście zaczytanej, wspaniałej majówki.
Maciej Januchowski.
I Jerzy Banda.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.